Dzieje apostolskie 1:11, czy 1 od wersetu 1 do 11. Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności, aż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę. Im też po swojej męce przedstawił się jako żywy, dał na to wiele przekonywających dowodów. Ukazywał się im bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Kiedy ich więc zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy zapytali: dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. To jest Boże Słowo. Od jakiegoś czasu zastanawiałem się, jaką księgę zacząć omawiać na nabożeństwach, więc się pewnie już domyślacie, jaki jest mój wybór. Tak, Księga Dziejów Apostolskich, więc dziś chciałbym zacząć serię kazań opartych o tę właśnie księgę. Ale zanim zaczniemy zagłębianie się w tekst tej księgi, warto poruszyć kilka podstawowych kwestii związanych z tą księgą. To pomoże nam lepiej zrozumieć, czy też lepiej interpretować jej tekst. To pomoże nam lepiej zrozumieć jej cel, ponieważ każda książka, jakaby nie była, jest pisana w jakimś określonym celu. Więc mając te podstawowe dane, będziemy w stanie lepiej zrozumieć intencje jej autora. I może od tego trzeba zacząć. Kto jest autorem Dziejów Apostolskich? Być może już niektórzy znają odpowiedź, być może nie, ale podrążmy. Tak? W pierwszym i drugim wersecie mamy napisane, mamy pomocną informację odnośnie autora. Jest to napisane: Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swojej działalności aż do dnia, kiedy za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę. Pojawia się tu imię Teofil. Oczywiście Teofil nie jest autorem tej księgi, ale pojawia się tu informacja, że jest to księga skierowana do Teofila i jest to drugi traktat napisany przez tego autora. Zatem Teofil wydaje się być adresatem tego traktatu. Co wiemy o Teofilu? Nic. Być może Teofil był tak zwanym patronem Łukasza, czyli osobą, która finansowała pisanie tych traktatów przez Łukasz. Wiadomo, że sprawdzenie, to już trochę wybiegam, ale sprawdzenie różnych faktów, zebranie różnych informacji, to wymaga spotkania się z ludźmi, to wymaga podróży i tak dalej, więc są potrzebne pieniądze. Więc być może był to patron autora tej księgi. Poza tym to samo imię, Teofil, pojawia się we wstępie do Ewangelii Łukasza. Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas, zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa. Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. O czym był pierwszy traktat? O tym, co Jezus czynił i czego nauczał od rozpoczęcia swojej działalności, aż do wniebowstąpienia. Czy pokrywa się to z Ewangelią Łukasza? No pokrywa się. Tak więc wydaje się, że jest jeden autor, który napisał Ewangelię, jak i dzieje apostolskie. Czy zatem Łukasz jest autorem tej księgi? No bo skoro mamy Ewangelię Łukasza, no to i jest tam wspomniany Teofil i mamy Księgę Dziejów Apostolskich i też jest wspomniany Teofil, jest mowa o drugim traktacie, więc czy zatem Łukasz jest autorem obydwu ksiąg? Jaka jest odpowiedź? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie. Tradycja chrześcijańska autorstwo tych dwóch ksiąg przypisuje właśnie Łukaszowi. Co rozumiem przez tradycję? Kanon Muratoriego, czy autora Muratorii z końca II wieku w swoim spisie ksiąg natchnionych czy kanonie Nowego Testamentu umieścił Księgę Dziejów Apostolskich właśnie i też mówi, że o autorstwie Łukasza. Ojcowie Kościoła, tacy jak Ireneusz, Klemens Aleksandryjski, Tertulian czy Eusebiusz zgodnie przypisywali autorstwo tych dwóch ksiąg Łukaszowi. Ale musimy pamiętać o tym, że obie księgi są księgami anonimowymi. To znaczy, że nie ma w nich podanego autora. Tak jak to dzisiaj jest, prawda? Jak pójdziemy do księgarni, to widzimy różne książki, jest na okładce tytuł i autor. Natomiast Ewangelia i Dzieje Apostolskie są dziełami anonimowymi. Skąd zatem pomysł? Tak? Skąd zatem pomysł, że to Łukasz jest autorem? No, tekst obu ksiąg daje nam pewne informacje, które są pomocne przy ustalaniu autorstwa. Jeśli chodzi o Ewangelię Łukasza, to widzimy, że jest to relacja osoby, która nie była naocznym świadkiem opisywanych wydarzeń. Jest to relacja zebrana od osób, które były naocznymi świadkami, które były w grupie Jezusa. Autor sam nie uczestniczył w tych wydarzeniach, ale w Dziejach Apostolskich ta sytuacja się zmienia. Od 16 rozdziału Dziejów Apostolskich pojawiają się fragmenty, w których występuje słowo my. Tak? To wskazuje, że od tego momentu autor był uczestnikiem, był naocznym świadkiem wydarzeń, które opisuje. I tak na przykład w 16 rozdziale w 8 wersecie czytamy, jak autor opisuje postęp podróży Pawła. Minęli zatem Myzję i doszli do Troady. Kto oni? Trzecia osoba liczby mnogiej. Oni minęli zatem Myzję i doszli do Troady. Natomiast w wersecie 10 następuje zmiana. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. Autor mówi tutaj w pierwszej osobie liczby mnogiej. My staraliśmy się, doszliśmy do wniosku, abyśmy głosili. I są w sumie cztery takie miejsca w Dziejach Apostolskich, gdzie autor używa pierwszej osoby liczby mnogiej. My. I patrząc na te fragmenty, widzimy, że są one powiązane z apostołem Pawłem. Są one powiązane ze współpracownikami apostoła Pawła. Z kolei patrząc na różne fragmenty dziejów apostolskich oraz listów Pawła, można zrobić listę osób, które były współpracownikami Pawła w danym okresie czy w danym czasie. I Łukasz jest jednym z tych współpracowników. Paweł mówi o Łukaszu jako o jednym ze swoich współpracowników, więc autor był w otoczeniu apostoła Pawła, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że autorem z całą pewnością był Łukasz. Na pewno możemy powiedzieć, że do XVIII wieku nikt nie podważał autorstwa Łukasza. Więc już wiemy, kto prawdopodobnie jest jej autorem. Następne pytanie, jakie należy zadać, to kiedy ta księga została napisana? Tak, bo to ma znaczenie, jak wiele lat po opisywanych wydarzeniach została napisana. I naukowcy, którzy zajmują się tym tematem, wysuwają różne daty. Najwcześniejsza data to okolice 62 roku po Chrystusie. Najpóźniejsza data to między 115 rokiem a 130 rokiem po Chrystusie. Różne argumenty, nie będę ich przedstawiał, przemawiają najbardziej za datą w połowie lat 60., czyli tą wczesną datą. Dlaczego? Kilka argumentów jednak powiem. Ponieważ między innymi dlatego, że księga kończy się informacją o Pawle, który był więźniem w Rzymie. Łukasz mówi, że przebywał Paweł w Rzymie przez 2 lata. Natomiast nie ma podanych informacji o tym, co działo się z Pawłem później. A wiemy, że ze źródeł pozabiblijnych, że Paweł jeszcze udał się do Hiszpanii, po tym jak został wypuszczony z więzienia. Nie ma też informacji o prześladowaniu chrześcijan za czasów Nerona. Nie ma też żadnych informacji na temat powstania żydowskiego, które miało miejsce w 66 roku, a które doprowadziło do zniszczenia świątyni w Jerozolimie. Więc mamy tutaj ważne wydarzenia, które miały miejsce, ale dzieje apostolskie o tym milczą. Więc wydaje się, że księga ta została napisana niedługo po tym, jak Paweł opuścił Rzym, czyli w połowie lat 60. Ostatnie pytanie. O czym są dzieje apostolskie? Co to za gatunek literacki? Tak, bo to też ma znaczenie przy interpretowaniu tekstu. Jeżeli interpretujemy poezję, to nie interpretujemy jej w taki sam sposób, jak interpretujemy prozę. Tak? Wiersz zinterpretujemy zupełnie inaczej niż artykuł w gazecie. Proste. Tak samo tutaj to ma znaczenie. Pamiętajmy, więc czym są dzieje apostolskie, jeśli chodzi o literaturę? Pamiętajmy, że oprócz tego, że księga była anonimowa, to też nie miała żadnego tytułu. Ten tytuł został nadany później. Autorzy żyjący w II wieku zaczęli nazywać tę księgę dziejami. Po prostu dzieje. Skąd ta nazwa? Kilku starożytnych historyków używało takiej nazwy do określenia opowiadań, w których opisywali uczynki albo też dzieła pewnych osób czy też miast. Wczesny Kościół mógł pomyśleć, że traktat Łukasza zalicza się do właśnie takiej kategorii dzieł. Ale słowo dzieje nie było technicznym określeniem jako takiego gatunku literackiego, ponieważ nie było sztywnych ram, które by mówiły, że jeżeli utwór charakteryzuje się tym i tym, to są to dzieje. Tak? Czy zalicza się wtedy do gatunku dziejów. I znowu, uczeni, którzy zajmują się tym zagadnieniem, w większości umieszczają tę księgę w kategorii historii. Tak, już wiemy, że to jest historia, czy są przedstawione wydarzenia, które miały miejsce w historii. Czyli dzieje apostolskie to starożytne dzieło historyczne. Dzieło to obejmuje okres 3 dziesięcioleci. Co jest też bardzo ważną informacją. 3 dekady. Dzieło to nie podaje nam wszystkiego, co się wydarzyło w tym okresie, ale pokazuje nam najważniejsze osoby, momenty i miejsca. Warto o tym pamiętać, czytając tę księgę. Dlaczego? Ponieważ mam wrażenie, że wielu ludzi czytają tak, jak czytają Ewangelię. To znaczy, że czytają ją tak, jakby to wszystko, co tam jest opisane, nie obejmowało okresu 30 lat, ale 3 lat. I w związku z tym ich rozumienie chrześcijaństwa po wniebowstąpieniu Jezusa jest w pewnym sensie, czy może być w pewnym sensie wypaczone. Ich oczekiwania w stosunku do działania Boga mogą być wypaczone i w związku z tym z czasem może pojawić się rozczarowanie Bogiem i chrześcijaństwem. Bo Bóg tak nie działa, jak działa w dziejach apostolskich. Nie widzimy tych cudów, nie widzimy tych wspaniałych rzeczy, które tam się działy, tak? Bo czytamy tak, jakby to się wszystko wykonało w ciągu 3 lat. A musimy pamiętać, że to był okres 30 lat. Więc zupełnie to zmienia postać rzeczy. Więc to są pewne podstawy i teraz no, wróćmy do tekstu. Zajmijmy się naszym fragmentem. Jeśli popatrzymy na końcówkę Ewangelii Łukasza oraz początek dziejów apostolskich, to zobaczymy, że początek dziejów apostolskich i końcówka Ewangelii Łukasza w pewnym sensie się nakładają na siebie. Więc użyję języka matematyki. Mamy 2 zbiory, tak? różne. Mamy zbiór A, czyli Ewangelię Łukasza, zbiór B, czyli Dzieje Apostolskie, i one mają część wspólną. To jest właśnie ten wstęp, czy te wersety od 1 do 11. Zarówno Ewangelia Łukasza, jak i Dzieje Apostolskie mówią o tym samym. Mówią o tych samych wydarzeniach. I w pewnym sensie mamy tu podsumowanie tego, co się wydarzyło pomiędzy zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem. Ale ten łącznik, jak można to tak napisać, pomiędzy Ewangelią Łukasza a Dziejami Apostolskimi, jest czymś więcej niż tylko wspólnym elementem obu ksiąg. Ten łącznik ma swój cel. On jest po coś tam umieszczony. Łukasz poprzez ten łącznik naprowadza nas na temat tego, o czym będzie pisał w tej księdze. Czyli ten łącznik mówi nam, co Łukasz chce nam pokazać. Ten łącznik odkrywa przed nami zamysł Łukasza. Zatem czym Łukasz jest zainteresowany? O czym Łukasz chce pisać w tej księdze? Wróćmy do tekstu. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań, czyli mowa o tym, że Jezus zmartwychwstał, spotykał się ze swoimi uczniami i uczył ich o Królestwie Bożym. I w czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Kiedy ich więc zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Więc ten fragment, co nam ten fragment pokazuje? Ten fragment pokazuje nam, że Łukasz zaczyna nas naprowadzać na obietnicę zesłania Ducha Świętego. Inaczej możemy powiedzieć, że jest to obietnica w Duchu Świętym. Jezus obiecał swoim uczniom, że zostaną ochrzczeni w Duchu Świętym. Jezus nauczał o Królestwie Bożym, ale na czym Łukasz się skupia? Czy na tym, inaczej, na tym Łukasz się nie skupia. Łukasz zaczyna się skupiać na jednym z elementów tego nauczania. Łukasz skupia się na obietnicy Ducha Świętego. I w kolejnych wersetach, od wersetu 6, Łukasz pokazuje, jak Jezus klaruje swoim uczniom, na czym będzie polegać rola Ducha Świętego, kiedy ten przyjdzie. I tą rolą nie jest odbudowa Królestwa Izraela, tak jak oczekiwali tego uczniowie. Uczniowie oczekiwali, że Królestwo Izraela zostanie odbudowane i będzie przywrócone do dawnej świetności. To znaczy, że zostaną wyzwoleni spod panowania Rzymu. Tak, to znaczy, że będą mieli swoje państwo w granicach jakichś geograficznych, będą mieli swoje terytorium i to państwo będzie odgrywało kluczową rolę w światowej polityce, ponieważ na jego tronie zasiądzie sam Chrystus. Tego oczekiwali uczniowie i w tym kontekście rozumieli zesłanie Ducha Świętego, łączyli zesłanie Ducha Świętego, czy też przyjście Ducha, czy Ducha Świętego z odbudową Królestwa Izraela. To był ten cel przyjścia Ducha. Ale Łukasz mówi nam, że Pan Jezus wybił im to z głowy, delikatnie mówiąc. To, czy będzie odbudowane Królestwo Izraela i kiedy ewentualnie to się stanie, to jest sprawa Boga i Jego woli. Jest to wiadome tylko Ojcu. Więc nie powinni się na tym skupiać. To nie powinno być dla nich ważne. Raczej powinni się skupić na roli Ducha Świętego, którego otrzymają. A tą rolą, co jest? To jest budowa Bożego Królestwa poprzez głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie na całym świecie. Duch Święty ma uzdalniać uczniów do bycia świadkami Jezusa na całym świecie. Rolą Ducha Świętego jest prowadzenie ogólnoświatowej, można powiedzieć, misji głoszenia Chrystusa. I ta misja zakończy się w momencie, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie. Więc Łukasz skupia się na Duchu Świętym, który jest innym opiekunem, innym pocieszycielem, który został posłany w miejsce Chrystusa. Jego rolą jest składanie świadectwa o Jezusie. Jego rolą jest uzdalnianie wierzących do tego dzieła. Jego rolą jest, aby Ewangelia dotarła na cały świat. Zatem Łukasza interesuje to wszystko, co służy właśnie temu celowi. Łukasz będzie w swojej księdze pokazywał, jak działa Duch Święty w czasie, gdy Jezus jest w niebie. Łukasz będzie pokazywał, że to jest kurs dla Kościoła Pana Jezusa Chrystusa do czasu, kiedy Jezus powróci. Jeśli popatrzymy na całą tę księgę, można powiedzieć z góry, z lotu ptaka, to te dwa elementy będą widoczne, bardzo dobrze widoczne. Fabuła Dziejów Apostolskich skupia się na działaniu Ducha Świętego i widzimy, jak Duch Święty działa w życiu Kościoła, w życiu jednostek. Tak, na przykład, kiedy Szczepan był kamienowany, kiedy przemawiał do Żydów, a później go ukamienowano, Łukasz mówi, on przemawiał w mocy Ducha Świętego. Tak? Więc widzimy Ducha Świętego w życiu jednostek, w życiu Kościoła. Duch Święty działa, ale też widzimy ten drugi element. Widzimy, że jak Kościół pokonuje kolejne granice w głoszeniu Ewangelii. Odbywa się to według schematu właśnie z tego, co powiedział Pan Jezus. Z Jerozolimy do Judei, do Samarii, by ostatecznie dotrzeć aż po najdalsze krańce ziemi. Oczywiście Łukasz zatrzymuje się na Rzymie, nie mówi nam nic więcej poza Rzymem, ale to tylko pokazuje, że dobra nowina o Jezusie Chrystusie opuściła tereny Palestyny i dotarła do stolicy Cesarstwa Rzymskiego. Jeśli dotarła tam, to jest kwestią tylko i wyłącznie czasu, kiedy dotrze poza granice tego cesarstwa, kiedy dotrze do najdalszych krańców ziemi. W związku z tym rodzi się pytanie, czy nazwa Dzieje Apostolskie jest nazwą adekwatną, odpowiednią dla tej księgi, odpowiadającą temu, o czym dzieje nam mówią? No z tego, co powiedziałem, to raczej wydaje się, że lepszą nazwą byłyby Dzieje Ducha Świętego. Tak? Niewątpliwie Łukasz mówi nam sporo odnośnie dwóch apostołów. Oni są, można powiedzieć, tymi postaciami centralnymi. Mamy apostoła Piotra i apostoła Pawła. I pierwsza część Dziejów Apostolskich mówi, czy skupia się na Piotrze, druga część skupia się na Pawle. Oni definitywnie są tymi narzędziami rozprzestrzeniania się Ewangelii na cały świat. I co prawda oni są pokazani w świetle reflektorów, można powiedzieć, ale musimy pamiętać, że w tle tego wszystkiego, że w cieniu tych apostołów chowa się Bóg, Duch Święty, który to wszystko umożliwił, który to wszystko sprawił. Tak? Więc oni są pokazani, ale wiemy, że kto za tym stoi, stoi za tym Duch Święty. Więc kończąc, widzimy, że Jezus odchodzi do nieba. Łukasz mówi nam, że uczniowie stali i wpatrywali się w niebo. I wtedy obok nich stanęło dwóch aniołów, którzy im powiedzieli, że Jezus powróci w taki sam sposób, jaki odszedł. To jest jeszcze koniec historii. Ale być może gdybyśmy my byli w ich sytuacji, to pewnie byśmy stali tam, patrzyli się w niebo i zastanawiali, no co dalej? Tak? Nasz Pan, nasz Mistrz odszedł, co dalej? Być może byśmy tam stali długo i się drapali po głowach. I próbowali dojść do tego, co dalej. Ale dzięki Bogu mamy tych dwóch aniołów, którzy nam przypominają, że to nie jest koniec. To jest Boży plan. Jezus odchodzi do nieba po to, żeby Duch Święty przyszedł. Ale Jezus powróci. To znaczy, że dopiero kiedy powróci, ten plan zostanie wypełniony. Więc jeżeli zastanawiamy się, co dalej, tak? Skoro Jezus jest w niebie, to co dalej z chrześcijaństwem, z chrześcijanami? To Łukasz daje nam odpowiedź w tej księdze. Łukasz daje nam w tej księdze właśnie odpowiedź. Jezus nie zostawił nas samych, ale obiecał posłać Ducha Świętego. Duch Święty będzie działał wśród wierzących, ale też będzie działał w nich do momentu, kiedy Jezus przyjdzie ponownie. Łukasz pokazuje nam, że Jezus nas nie zostawił samym sobie. Jezus nie powiedział, słuchajcie, fajnie było przez ten okres 3 lat, ale ja idę do nieba, do Ojca, a wy sobie radźcie sami, dopóki nie powrócę. Jezus tak nie zrobił. Tak? Łukasz pokazuje nam, że że przyjście Ducha Świętego i ogólnoświatowa misja są częścią Bożego planu. Łukasz pokazuje nam, wierzącym, że choć Jezus jest w niebie, to nie jesteśmy sami. Ale w Jego miejsce jest inny opiekun, inny pocieszyciel, którym jest Duch Święty. A musimy pamiętać, co Jezus powiedział odnośnie swojego odejścia. Jezus powiedział, że lepiej dla nas jest, jeżeli On odejdzie. Bo jeżeli On odejdzie, to przyjdzie inny pocieszyciel, przyjdzie Duch Święty. I Dzieje Apostolskie pokazują nam, że tak faktycznie jest. Że lepiej jest, że Duch Święty jest z nami. Że lepiej jest, że Jezus odszedł do nieba i że posłał innego pocieszyciela, który byłby z nami cały czas. I lektura tej księgi właśnie nam to pokazuje albo uzmysławia. Bo jakim błogosławieństwem jest Duch Święty? Oczywiście Duch Święty nie odwraca naszej uwagi od Jezusa Chrystusa i nie skupia jej na sobie, wręcz odwrotnie. Duch Święty odwraca naszą uwagę od Niego samego i mówi, patrzcie na Chrystusa. Tak? I głoście Chrystusa. W każdym razie Dzieje Apostolskie pokazują nam, że lepiej jest, że Duch Święty jest z nami. Ale ktoś powie, no tak, ale Ducha Świętego nie widać. Jezusa było widać, prawda? Chodził. Wszyscy to widzieli, słyszeli, a Ducha Świętego nie widać. No co fakt, to fakt. Tak jest, Ducha Świętego nie widać. Dlatego tak ważne jest, aby pokazać Jego działanie. Skoro Go nie widać, no to ważne jest, żeby pokazać, że działa. A czy jest lepszy sposób pokazania działania Ducha Świętego, jak to, że wypełnia obietnicę, którą dał nam Jezus? Czy jest lepszy sposób pokazania działania Ducha Świętego, jak wypełnia słowa, które zapowiedział Jezus? Jezus powiedział, że Duch Święty uzdolni uczniów do tego, aby składali świadectwo o Nim, począwszy od Jerozolimy, po Judeę, Samarię i aż po najdalsze krańce świata. I tak się stało. Łukasz nam pokazuje, że tak faktycznie się stało. Ewangelia dotarła do Rzymu, do stolicy cesarstwa. Stamtąd to już prosta droga na cały świat. Więc to dowodzi, że choć nie widzimy Ducha Świętego, to On jest obok nas. To On jest w nas, jeśli jesteśmy uczniami Pana Jezusa i On nas prowadzi. Nie widzimy Go, ale możemy być pewni, że jest z nami cały czas. Czy gdyby Pan Jezus był na ziemi, to spróbujmy sobie wyobrazić, tak? Jak by to nam skomplikowało życie? Brzydko mówiąc, może taka trochę obrazoburcze pytanie, ale jak by to nam skomplikowało życie, gdyby Jezus był dzisiaj na ziemi fizycznie? No każdy by ciągnął do Jezusa, tak? Każdy by ciągnął do tam, gdzie On jest. Każdy chciałby być blisko Niego. A czy podobnie byłoby w drugą stronę? Załóżmy, że ktoś nie może być fizycznie blisko Jezusa, tak? Zostałby w swoim domu. Czy Jezus byłby w stanie być przy trzech takich osobach w tym samym czasie, w różnych miejscach? Ewangelie pokazują nam, że Jezus nie był ograniczony, prawda, murami i tak dalej, że po zmartwychwstaniu pojawia się w różnych miejscach, ale jednak był ograniczony ciałem. W związku z tym Duch Święty nie jest ograniczony tym, czym jest ograniczony Pan Jezus. A pamiętajmy, że Jego ograniczenie jest dobrowolne. On stał się człowiekiem po to, żeby nas zbawić. Jest Bogiem i człowiekiem. Ale i wziął na siebie pewne ograniczenia. Duch Święty natomiast nie ma tego ograniczenia i On może być z każdym wierzącym, gdziekolwiek On jest, w jakiejkolwiek sytuacji się znajduje i Dzieje Apostolskie nam to pokazują, że jest z tymi małymi i z tymi wielkimi, jeżeli tak możemy powiedzieć. Duch Święty jest i działa. Poza tym, gdyby ktoś się zastanawiał, co ma robić w tym czasie, gdy Jezus jest w niebie, no to ma tutaj w tej księdze konkretne wskazówki. Łukasz zwraca naszą uwagę na Ducha Świętego. Łukasz pokazuje nam działanie Ducha Świętego, przez to poucza nas, jak ma wyglądać nasze chrześcijańskie życie w czasie, gdy Jezus jest w niebie. A to nam pokazuje, jak bardzo potrzebujemy tej księgi w naszym chrześcijańskim życiu. To nam pokazuje, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego w naszym chrześcijańskim życiu. Dzisiaj ludzie, mamy w cudzysłowie duchowych ludzi. Jest wielu takich, którzy chcą być duchowymi ludźmi, ale którzy mają po prostu jakieś odjazdy tylko, brzydko mówiąc, duchowe. Tak? Dlaczego? Bo zapominają o Księdze Dziejów Apostolskich. Ponieważ zapominają, jak Duch Święty działa w tej księdze. I to jest, można powiedzieć, Ewangelie uczą nas o Panu Jezusie. Pokazują nam, kim On jest, jak działa, co robi i tak dalej. Można powiedzieć, ja bym osobiście, to jest mój wymysł, tak? Mamy tutaj Ewangelię Ducha Świętego, która pokazuje nam, kim jest Duch Święty i jak działa. I możemy się tego uczyć i konfrontować, tak, z ludźmi, którzy mają różne pomysły na temat bycia duchowym czy bycia prowadzonym przez Ducha Świętego. Więc potrzebujemy tej księgi, potrzebujemy Ducha Świętego w naszym chrześcijańskim życiu. I to Łukasz, i w tym celu, wydaje mi się, Łukasz napisał tę księgę. Jezus odszedł do nieba, Jezus przyjdzie powtórnie, Jezus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, ale co z nami tu na ziemi? Więc Pan Jezus posłał, dał obietnicę, czy przypomniał obietnicę Ojca i posłał Ducha Świętego, aby był z nami, aby nas prowadził, aby nas pouczał, aby nami kierował. I to jest pokazane właśnie, na czym to polega. Księga Dziejów Apostolskich nam pokazuje, więc mam nadzieję, że to będzie jasne w miarę, jak się będziemy zagłębiać w tę księgę. To wszystko. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za tę księgę. Dziękujemy Ci za to, że jest w kanonie, że znalazła się w kanonie Nowego Testamentu. I Ojcze, proszę Ciebie o tą serię tych kazań, które będę przygotowywał, które będziemy słuchać, o to, żeby one były błogosławieństwem, żebyśmy mogli się uczyć, żebyśmy mogli poznawać nie tylko Ducha Świętego, ale Jego rolę, Jego działanie lepiej. I żebyśmy mogli właśnie korzystać z tego błogosławieństwa, żeby to obdarzało nas mądrością, Panie. Żebyśmy mogli unikać wielu błędów, które dzisiaj widzimy w ruchach charyzmatycznych na przykład. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś mówił do nas, żebyś klarował nasze pomysły, żebyś dała nam właściwe zrozumienie tego. Potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebujemy działania Ducha Świętego w naszym życiu. Potrzebujemy rozumieć Jego działanie, potrzebujemy właśnie Twojego słowa, Ojcze, i w tym nas prowadź, Panie, przez tą księgę, kiedy będziemy się zagłębiać, żebyśmy mogli właśnie zrozumieć, żebyśmy też mogli docenić i żebyśmy mogli zobaczyć wartość tej księgi i żebyśmy mogli zastosować ją w swoim własnym życiu. Amen.